Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Państwa. Witam ojca Marka, który dzisiaj jest z nami w czasie audycji. Ojcze, jak 2 tygodnie temu spotkaliśmy się podczas tej audycji, to jakoś tak mogliśmy dialogować, a więc zapraszam dzisiaj również do jakiejś rozmowy bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj w studiu gościmy... Dzisiaj będziemy mówić o uzależnieniu od alkoholu, tak najogólniej mówiąc. No i gościmy Annę z Torunia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Anna, jestem alkoholiczką.
Oraz dwóch kapłanów, dwóch ojców czy braci kapucynów z ośrodka Apostolstwa Trzeźwości Zakroczymia, szef ośrodka. Ojciec Jan Karczewski.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Oraz ojciec Adam Michalski.
Pokój dobry.
Wiceszef.
Pokój
wiceszef, dobrze. Drodzy Państwo, troszeczkę dzisiaj mamy mniej czasu na audycję, chociaż dzięki uprzejmości tutaj ojca zaczęliśmy wcześniej. I myślę wobec tego, że może szybciej oddamy głos radiosłuchaczom, bo zwykle, tu Ania jest świadkiem, zwykle przy okazji tych audycji jest bardzo dużo telefonów. Tak samo jak bardzo dużo też przeważnie jest telefonów w niedzielę po różnych audycjach, po audycjach na różne tematy, przeważnie są jakieś telefony na temat właśnie uzależnienia od alkoholu. Okazuje się, że odnosi się wrażenie, że jest to podstawowy problem, który... jakiego tu słowa użyć, żeby ono nie było za duże? Który
dotyka.
Niszczy, dotyka, ale też niszczy struktury, strukturę rodzin polskich. Ponieważ tak raz do roku zapraszamy ojców z ośrodka apostolstwa Trzeźwości, to dobrze byłoby z Zakroczymia, to dobrze byłoby ojcowie, aby jakoś tak zaprezentować na nowo ten ośrodek jako miejsce, które właściwie jest po to, aby pomagać osobom uzależnionym. Ojciec, szef. Ojciec Jan Karczewski. Prosimy
tak,
bardzo.
Dziękuję bardzo. Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości no niesie pomoc. Staramy się nieść pomoc tym, którzy doświadczają zarówno uzależnienia od alkoholu, ich rodzinom, ale także ostatnio, też chcę o tym powiedzieć, przyjeżdżają do nas uzależnieni od hazardu. I ta pomoc też, chcę zaznaczyć i mocno podkreślić, nie jest leczeniem. Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości
Nie jest ośrodkiem, żeby to tak sprecyzować.
Nie jest ośrodkiem terapii uzależnień, jest po prostu domem, można powiedzieć, rekolekcyjnym, duszpasterskim, w którym ta pomoc jest udzielana w wymiarze duchowym, jest miejscem spotkania, myślę, bezpiecznym dla zarówno uzależnionych od alkoholu, czy osób współuzależnionych, a więc osób, którzy żyją z osobą uzależnioną. Przyjeżdżają do nas dzieci z rodzin, gdzie jest problem alkoholowy, dorosłe dzieci alkoholików. I myślę, że pierwsza rzecz, którą daje ośrodek, to takie bezpieczne miejsce, bezpieczne w wymiarze duchowym, bezpieczne w wymiarze też takim zewnętrznym, fizycznym, gdzie ludzie, którzy doświadczają różnych sytuacji trudnych, mogą w takiej atmosferze bezpieczeństwa spędzić tych kilka dni. Zazwyczaj są spotkania od czwartku do niedzieli.
Ale spędzić po coś, ojcu,
tak,
prawda?
Tak, oczywiście. No ja mówię, że jak gdyby taka no, podstawowa rzecz, tak. to bezpieczeństwo. Ale to, co się dokonuje u nas, no to przede wszystkim praca w wymiarze duchowym. Jest to dom rekolekcyjny, w którym mogą się znaleźć wszyscy, którzy chcą, nie tylko osoby, bo dom rekolekcyjny kojarzy się bardzo często z osobami, nie wiem, bardzo religijnymi,
no właśnie,
bogobojnymi.
Już na określonym tak, stopniu, tak. tak.
Natomiast duchowości. Właśnie zapraszamy do nas wszystkich, którzy poszukują, którzy mają pytania, szczególnie jeżeli chodzi o problemy alkoholowe, bardzo często poranione życie. To jest miejsce dla każdego, kto pragnie jakiegoś uzdrowienia takiego wewnętrznego, duchowego, co nie znaczy, że nie korzystamy z wiedzy psychologicznej, która dla nas jest bardzo potrzebna. My, którzy pracujemy z osobami do nas przyjeżdżającymi i ze względu na te osoby, które do nas przyjeżdżają, posiadamy, myślę, odpowiednią wiedzę, aby spojrzeć mądrze na te problemy i pomagać docierać, odkrywać Boga, odkrywać dobro, którego no, tak bardzo wszyscy potrzebujemy. Chcę też powiedzieć, że ta nasza działalność wiąże się również z przygotowywaniem innych kapłanów do takiej pracy w duszpasterstwie, jak to mówimy, specjalistycznym, a więc w duszpasterstwie skierowanym do konkretnej grupy, takich tutaj uzależnieni czy współuzależnieni. Ostatnie 2 tygodnie w naszym ośrodku to były szkolenia dla takiej kurs duszpasterstwa, trzeźwości, skierowany do kleryków seminariów diecezjalnych i zakonnych, a także do sióstr zakonnych. To jest kurs 2-stopniowy. W pierwszym stopniu wzięło udział niemal 60 osób, kleryków i sióstr. Drugi był mniej liczny, taka grupa bardziej kameralna, ale też i można było warsztatowo popracować, 13 osób, braci i sióstr. Także w takim wymiarze przygotowywania innych osób do pracy z innym czy z jakimś możliwością pomagania innym również pracujemy. I takie same spotkania szkoleniowe, gdzie jest przekazywana jakaś podstawowa wiedza na temat uzależnienia, współuzależnienia. Takie spotkania również organizujemy dla osób świeckich, a więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, chciałby się czegoś dowiedzieć, żeby, tak jak są kursy pomocy przedmedycznej, a więc oczywiście ktoś nie stanie się lekarzem, tak samo my organizujemy tak zwane kursy rekolekcji, które nie sprawią, że ktoś będzie terapeutą, ale będzie wiedział
podstawową
wiedzę. I na przykład najbliższy takie kurs o rekolekcje, takie szkolenie będzie miało miejsce u nas w ośrodku w październiku od 3 do 6 października. Zapraszamy, jeżeli ktoś będzie chciał się czegoś dowiedzieć na temat właśnie tych problemów związanych z uzależnieniem, ze współuzależnieniem, także z jakąś działalnością profilaktyczną. Serdecznie zapraszam.
Tak, dziękuję bardzo ojcu. To był ojciec Jan Karczewski, który jest, no właśnie mówię, używam tego słowa szef, ale to jest niedobre słowo oczywiście. Jak to powiedzieć? Przełożony ośrodka.
Dyrektor.
No.
Tak, on też jest dyrektorem.
Ojej, no właśnie. Takie, no dyrektor po prostu ośrodka apostolstwa trzeźwości. Ojciec w swoim tutaj słowie, w swojej wypowiedzi akcent położył na tę sferę duchową. Pewno ona jest podstawowa w rozpoznaniu swojego problemu, ale proszę powiedzieć też troszeczkę o tym o tej drugiej może jak gdyby takim obszarze. Od zakroczymia często zaczyna się zdrowienie przecież, prawda? Jak to? Może nie wiem, może ojcowie patrzą na mnie, o co ja właściwie pytam.
Myślę, że każda sytuacja jest inna i jak gdyby doświadczenie pracy w tym ośrodku pokazuje, że bardzo różnie droga konkretnych ludzi przebiega. Bywa, że tak jak pani wspomniała tutaj, od zakroczymia rozpoczyna się coś nowego, tak bym powiedział, w różnym wymiarze. Na przykład mam doświadczenie spotkań takich, w których ktoś przyjechał na bardzo początkowym etapie. Bywa, że ktoś jeszcze rano pił, na przykład będąc w ciągu alkoholowym. Po południu przyjeżdża jeszcze nie do końca, powiedzmy, taki z trzeźwym umysłem i z poukładanymi myślami. I nie mówię, że pobyt w zakroczymiu nagle spowodował, że wszelkie problemy minęły. Natomiast to spotkanie, to doświadczenie, myślę, bardzo mocne wspólnoty. i doświadczenie, myślę, tego wymiaru duchowego sprawia, że coś zaczyna się dziać, rozpoczyna się jakaś droga, nie? W życiu tego człowieka.
I gdyby takie przebudzenie, to może zaraz...
To znaczy, no myślę, że... Ale mówię, że to dokonuje się w takim znaczeniu jak gdyby początku, jakiegoś kroku pierwszego, ale też znam przykłady ludzi, którzy na przykład podejmowali liczne próby, nie wiem, wychodzenia z tej choroby alkoholowej, próby uzdrowienia i przez wiele lat pracują nad tym i nagle trafiają, mam tutaj przed oczami konkretne osoby, w jakiś sposób znajdują się w zakroczymiu i tak jak pani wspomniała, tutaj następuje w życiu tych ludzi, którzy przez lata jak gdyby powracali, zapijali, nie udawało się. I to doświadczenie.
I też byli w jakiejś terapii,
tak?
Ale bez tego wymiaru takiego...
duchowego. Mm-hmm. I coś zaczyna się dziać dobrego. I tak jak tutaj pani wspomniała, tutaj widzę takie to dobre słowo, że nastąpiło pewne przebudzenie, nie? Że coś się dokonało, coś się zmieniło i zaczyna się inne życie. A więc są tacy, którzy w ogóle rozpoczynają u nas, są tacy, którzy na jakimś etapie odkrywają potrzebę głębszą takiego życia duchowego, troski o ten wymiar duchowy i następuje to przebudzenie. Także no bardzo, no
każdy,
co człowiek,
tak,
to historia.
Na pewno,
można, tak samo cały wymiar osób, które są współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików. Tutaj taki fenomen, można powiedzieć, jest widoczny, gdzie w 2002 roku rozpoczęły się spotkania dorosłych dzieci alkoholików. Początkowo jedno spotkanie w ciągu roku i momentalnie powstały 4 spotkania.
Taka potrzeba.
I myślę, że tych spotkań mogłoby być nawet więcej, natomiast tak z naszymi współpracownikami, z grupami, które organizują też, współorganizują te spotkania dla dorosłych dzieci alkoholików, ustaliliśmy, że na razie będą 4, ale no domy są zapełnione, nie? Jest zapotrzebowanie. Właśnie myślę, że to się wiąże zarówno z doświadczeniem wspólnoty, ale także tego wymiaru duchowego. Na przykład te spotkania najbliższe, one będą w październiku. Jako temat swój będą miały duchowość, nie? Także w taki sposób właśnie pracujemy.
To taki, wiadomo, gościmy dzisiaj w tej audycji, w audycji dla chorych, kapłanów przede wszystkim, no oczywiście Anna, ale tutaj i trudno, żebyście ojcowie nie mówili o tej płaszczyźnie, czy o tej sferze duchowej przede wszystkim, ale myślę, że również ja byłam raz w Zakroczyniu
i
widziałam, tak, ja tak szczerze mówiąc, to co jakiś czas dochodzi do mnie taka tęsknota, że dobrze byłoby właśnie pojechać, ale widziałam, że jednak jest to jakiś program, to nie jest tak tylko, że jest konferencja, jest msza święta, konferencja, ale też jest program, który ma uświadomić temu człowiekowi, który boryka się z problemem, że jest to też może jego problem. Tutaj myślę o spotkaniach, które są wieczorami, nocami i tak dalej. Ja akurat widziałam, jak spotkanie przeciągnęło się bardzo późno. Bo to również spotkanie jest samych osób uzależnionych,
tak,
prawda?
Tak. Działanie naszego ośrodka polega na współpracy z grupami konkretnych osób, o konkretnych, którzy mają konkretne problemy. A więc jeżeli spotkania dla osób uzależnionych od alkoholu, organizatorami takich spotkań.
A no właśnie, tu trzeba
są inni alkoholicy, którzy służą po prostu innym i robimy to wspólnie. A więc nasi współpracownicy, z którymi można powiedzieć wspólnie przygotowujemy taki program spotkania i ci trzeźwi już alkoholicy służąc, przygotowując to spotkanie innym, Wprowadzają tak, zarówno tak, spotkań, meetingów. Natomiast my dajemy, nazwijmy to tak, strawę duchową.
No właśnie.
Jesteśmy do dyspozycji przede wszystkim jako spowiednicy, jako ci, którzy są jako osoby duchowne do dyspozycji, do rozmowy. Bo czasami ktoś, tak jak wspomniałem, przyjeżdżają ludzie poszukujący, określający siebie jako niewierzący, czy nawet ateiści, ale czegoś poszukują. I ktoś przyjdzie do spowiedzi, ktoś inny przyjdzie na rozmowę. W czasie tych spotkań jesteśmy do dyspozycji przede wszystkim w tym wymiarze. Oczywiście sprawujemy sakramenty, Eucharystię, tak jak mówiłem, sakrament pokuty i pojednania. Głosimy konferencje. W międzyczasie są inne spotkania organizowane właśnie przez naszych współpracowników, alkoholików, czy osoby współuzależnione, czy DDA. I tak wspólnie działamy, nie? Na tych różnych polach, wymiarach.
Jest tak, też, proszę bardzo, to ojciec tak. Jan Karczewski, dyrektor Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości, a teraz ojciec Adam Michalski.
Praca ośrodka też wpisuje się w 12 kroków grup samopomocowych. I tak jak mówił tutaj ojciec dyrektor, jest też tak, że my dostosowujemy się do tego, co konkretna jednostka czy osoba potrzebuje. Jeśli on jest na którymś tam etapie i znowu wraca do pierwszego kroku, czyli uznania tej swojej bezsilności wobec alkoholu czy wobec swoich wad charakteru, to jest też nasza szansa na to, żeby z nim nad tym popracować, żeby go podprowadzić też, czy pomóc mu tak dobrze pójść w drugi krok, który mówi, że jest siła wyższa. Oni tam mają zawsze w nawiasie, jakkolwiek ją pojmujemy, tak. Ale no to naszym też zadaniem jest nie tyle tak powiedzieć, kto to jest i tak dalej, tylko pozwolić mu odkryć. I też dalej kroki, bo myślę o obrachunku moralnym, kiedy też możemy służyć swoją pomocą, chociażby w spowiedziach i po prostu wysłuchać, tak, i rozgrzeszyć w imię Boże. I tak.
Tak, często tutaj Ania świadkiem, bo jest obecna i organizuje właściwie każdą audycję na temat uzależnienia od alkoholu. Często tutaj osoby, które są gośćmi tej audycji, mówią o tym, że od zakroczenia się zaczęło, od spowiedzi się zaczęło. Ania sama jest tutaj przykładem, ale dzisiaj nie będziesz Ani mówiła na ten temat. Właśnie, od spowiedzi właśnie w zakroczeniu, albo od spowiedzi jeszcze u ojca Benignusa, bo to różne osoby Sosnowskiego. Różne osoby tutaj przecież przyjeżdżają, osoby dorosłe, bardzo, właśnie bardzo dorosłe. Nie mamy tutaj ani audycji z takimi młodziakami.
Ale była audycja, była Agnieszka z DDA.
No właśnie, z DDA, tak. Ale ten kontakt jednak, zakroczył jednak w tych świadectwach ludzi, którzy tutaj albo są gośćmi, albo telefonują do tych audycji, jest takim miejscem. Ja użyłam tego słowa przebudzenia, ale może to takie no, trochę górnolotne, ale jest takim miejscem znaczącym w ich drodze ku trzeźwości. Więc coś jest takiego w tym zakresie. Nie wiem, czy ta tradycja długa, którą macie wy jako kapucyni w pracy z osobami uzależnionymi.
Ja tak postaram się racjonalnie trochę.
No właśnie, bardzo proszę.
Nie, po prostu myślę, że problem alkoholowy, uzależnienia, bo mówimy tutaj, jest to program skierowany do osób chorych. Mówimy o chorobie alkoholowej, o współuzależnieniu. No niewątpliwie ten wątek duchowy jest bardzo ważny w całym procesie pracy nad sobą. Bardzo często myśli się, że uzależnienie od alkoholu to kwestia, no, tak jak to ktoś mówi, czasami muszę się tłumaczyć, dlaczego pracuję właśnie w takim ośrodku, w takim miejscu. Jak chcą, niech nie piją.
No właśnie, kwestia dobrej woli, prostu. Tak?
Tak, tak.
Silnej woli.
Tak, a to właśnie wręcz przeciwnie. I to jest rzeczywistość bardziej skomplikowana, w którą wpisuje się też cały wątek i cała sfera ducha. W dobrze pojętej terapii, w dobrze pojętym leczeniu, w ośrodkach terapii uzależnień, zawsze powinna być osoba duchowna. Nie wiem, czy słuchacze o tym wiedzą, bo wydaje się, że to jest taka rzeczywistość jakaś duchowa. Nie, w tym modelu terapii, który jest stosowany w Polsce, zespół terapeutyczny powinien zawierać w swoim składzie także osobę duchowną, ponieważ każdy wymiar jest ważny, zarówno ten fizyczny, psychiczny, ale też i duchowy. I bywa, że jesteśmy zapraszani także do ośrodków terapii uzależnień na spotkanie z pacjentami. Ale co mnie cieszy, zawsze jako osoby, które zastępują pracującego tam na stałe kapłana. A więc są ośrodki, jest kapłan, bo ta sfera jest bardzo ważna. To, co myślę jest charakterystyczne dla naszego ośrodka, to jest to, że my w oparciu o wiedzę, którą mamy, psychologiczną, pracujemy przede wszystkim na tej sferze. Staramy się nieść pomoc osobom w tej sferze duchowej. A więc to, co ktoś tam robi, czy na terapii, czy po prostu w swoim życiu, czy w grupie samopomocowej jakiejś, to w naszym ośrodku możemy dotknąć tej sfery duchowej i myślę, że wielu osobom otwierają się oczy na to, jak ogromny wpływ ma porządkowanie tej sfery na to, co zewnętrzne, na to, co dzieje się po prostu w codziennym życiu. I to doświadczenie bycia w zakroczymiu, czy doświadczenie właśnie przede wszystkim spowiedzi, i dodajmy, dobrze przeżytej spowiedzi, przygotowanej. Czasami to przygotowanie realizujemy wspólnie przez konferencję na temat sakramentu pokuty, wyjaśniamy. Czasami obalamy pewne mity, czy jakieś obawy tych osób. A czasami po prostu ktoś przychodzi na bieżąco, jako spowiednicy staramy się nieść pomoc w przeżyciu tego sakramentu. To doświadczenie porządkowania i doświadczenia też tej łaski przebaczenia niesie ze sobą, no co, doświadczenie wolności. Myślę, że to jest coś, co zachwyca, porywa i pokazuje tym ludziom, jak wspaniale jest żyć wtedy, gdy doświadcza się wolności.
Tak, dziękuję ojcze. Ojciec Adam?
My jesteśmy osobami duchownymi, dlatego patrzymy od strony duchowej, ale też i katolickiej. I czasami mam takie wrażenie, zresztą dzieliłem się ostatnio z braćmi tym, że my nic nowego nie wymyślamy. Że jeśli chodzi o pracę z alkoholikami, no to od samego początku mówimy o walce duchowej, o tym, na ile człowiek w pierwszym na przykład kroku czy ma szansę uznać w pokorze, że nie potrafi wszystkiego, że jest stworzeniem zależnym, że ma też w jakimś znaczeniu prawo do tego, żeby powiedzieć: nie potrafię, ale otwieram się
nie
na pomoc.
Nie wszystko mogę.
Nie wszystko mogę. Żeby dać się poprowadzić, mówię, bo tam ważna jest też pokora w naszej pracy i to próbujemy też przekazywać innym, że ten, który potrafi słuchać, da się poprowadzić. Często w krzyż, tak jak Jezus Chrystus, tam, gdzie nie chce iść. Czyli niektórzy myślą, że to Pan Bóg tak pstryknie paluszkami i zabierze mi tą chorobę. Nie, no to mówimy: idź na terapię, zacznij chodzić na meetingi. Że ta natura starego człowieka, czy grzechu pierworodnego, jakoś tam wyłazi, szczególnie wtedy, kiedy jest ten kryzys. Ale on jest słuszny, nie?
Tak.
Jednym słowem, myślę, że to, o co chodzi w ogóle w wierze, nie tylko w tym temacie problemów jakichś dotyczących uzależnień takich czy innych, ale to, co dotyczy naszego życia i życia wiary, no to po prostu wejście we współpracę, nie? Moje życie, działanie Bożej łaski, Bożej mocy, i wchodzę we współpracę, która bywa, że przeprowadza nas przez te wąskie drzwi. No, czasami coś tam zerwie z nas, co nie jest dobre, co przeszkadza, ale jest to współpraca. W tym kierunku staramy się nieść to nasze posłanie.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, 10:24 minuty. Za chwileczkę oddamy głos Państwu. Dzisiaj kończymy przed 11:00. Drodzy Państwo, w studiu dzisiaj są ojcowie kapucyni z ośrodka apostolstwa trzeźwości z Zakroczymia, ojciec dyrektor Jan Karczewski oraz ojciec Adam Michalski. Jest Anna, która organizuje te audycje. Pomaga mi bardzo, bardzo dziękuję, Aniu. Oddajemy już głos Państwu, myślę. Na pewno będzie sporo pytań. Nasze telefony 655-2355, 655-2356, 56 to numer kierunkowy, dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy w naszej rodzinie, 536-600, 536-600-200, dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 655-2333, 655-2366, kierunkowy 4856. Już mamy telefon, tak? To więc odbieramy. Halo?
Halo.
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja.
Zawsze dziewica, teraz i zawsze.
Nazywam się Piotr i dzwonię z Dolnego Śląska.
Witamy pana Piotra.
Jestem właśnie anonimowym alkoholikiem. Moja trzeźwość to już 3,5 roku. I przysłuchiwałem się tej audycji dzisiaj, która bardzo mi się podoba. Pozdrawiam ojców z Zakroczymia. No ja niestety nie miałem okazji dojechać do tego Zakroczymia, ale to, co słuchałem, jak najbardziej jest potrzebne w trzeźwieniu. Czyli przede wszystkim to jest uwierzenie w swoją słabość do alkoholu, czyli krok pierwszy.
Czy stopień, halo, tak. Dlatego taki tak ważny pierwszy stopień, prawda?
Bardzo, bardzo. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że jestem alkoholikiem, mam problem i nie radzę sobie w życiu, nie radzę sobie z alkoholem i po prostu poddaję się, stwierdzam, że jestem tym alkoholikiem i przyznaję się ze szczerego serca. Po drugie, kiedy już uznamy to, że jesteśmy alkoholikami, po drugie to jest uwierzenie, odnalezienie tej siły wyższej, jak ktokolwiek ją pojmuje. Ja jestem katolikiem i wiadomo, moją siłą wyższą jest Bóg. Każdy inny może odnaleźć, nawet niewierzący, jakąś inną swoją siłę wyższą. Ważne jest to, żeby w coś zacząć wierzyć. Wierzyć w lepsze coś, odnaleźć coś, do kogoś będziemy się mogli odnieść. To jest bardzo, bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że ja kiedy byłem już w tym ostatnim etapie, a proszę mi uwierzyć, że było to najgorszy okres mojego życia, to już praktycznie był taki okres dna, jak to określają alkoholicy, prawdziwe dno życiowe, duchowe i tym podobne, społeczne. Ja się bardzo, bardzo obraziłem na Boga, bo moja rozmowa z Bogiem zawsze polegała na tym, kiedy byłem na jakimś kacu, zawsze Boga prosiłem, żeby jakoś przeżyć, że nigdy już nie będę pił, tylko żeby jakoś przeżyć. Tak sobie traktowałem to strasznie śmiesznie i małostkowo. I w pewnym momencie ja się obraziłem na Boga. Stwierdziłem, że aha, no dzięki, widzisz, jak ja się staczam, a nic mi nie pomagasz. Także najpierw się obraziłem na rodzinę, później się obraziłem na Boga i zostałem sam. I nie ma nic gorszego, jak człowiek zostaje sam. Nie chodzi o samotność fizyczną, chodzi o samotność duchową, że praktycznie nie umiesz z nikim porozmawiać, do nikogo się zwrócić, do nikogo się odnieść. To jest coś najgorszego. I muszę to powiedzieć, bo ja uczęszczam na meetingi, ale bardzo mi są potrzebne właśnie takie terapie duchowe z księżmi. Ja pięknego dnia, kiedy nie zapomnę tego dnia, ja nagle otrzeźwiałem. Ja już byłem ruiną człowieka. Ja byłem Ja byłem martwy, choć żywy. I postanowiłem, to się odbywało za granicą daleko, postanowiłem w tym jeszcze pijanym widzie, bo to nie można powiedzieć, że ktoś, kto jest pijany, prześpi kaca dwa dni i wszystko wraca do normy. Absolutnie. To powrót do sił jakokolwiek fizycznych, umysłowych, żeby zacząć normalnie myśleć, to jest potrzeba co najmniej 2-3 tygodni, żeby jak nie więcej, gdzie nie wspomnę o lękach, które nawiedzają takiego człowieka, dobrych nawet nieraz parę dobrych tygodni, także to jest ciężkie wychodzenie z tego wszystkiego. Ale u mnie, ja muszę powiedzieć, że u mnie nastąpił, ja to nazywam swoim cudem i moi znajomi dobrze wiedzą, że nie mogą mi absolutnie gdzieś negować tego mojego cudu, bo ja w jednym dniu, gdzie już byłem praktycznie, nie umiałem nic, zadzwoniłem do siostry i powiedziałem mi, wiesz co, przyjedź po mnie. Przyjechałem tu do Polski i dalej nie wiedziałem, co mam z sobą zrobić. Przyjechałem i w takiej osterce sam, chociaż z rodziną, ale gdzieś obok, bo nie potrafiłem mówić o tym wszystkim, co się wydarzyło. I właśnie jakaś dobra dusza mnie pokierowała do anonimowych alkoholików. Tam przyszedłem i tam zostałem.
Tak, bardzo dziękujemy panu za to świadectwo, ponieważ są inne telefony jeszcze. Bardzo serdecznie dziękuję, szczególnie za jakieś takie zaakcentowanie potrzeby obecności w świetle tej siły wyższej. Dziękuję panu bardzo. Chciałabym ojców tu zapytać o to, bo często mamy takie zdania ze strony radiosłuchaczy. Co to znaczy ta siła wyższa? Dlaczego to nie trzeba, nie powinno się ją określać zwyczajnie? Pan Bóg.
Łaska do zbawienia jest koniecznie potrzebna. Czyli jeśli się oprę tylko na swoich siłach, na swoim rozpoznaniu, co jest dla mnie dobre, a co złe, to co wspomniałem o tych meetingach. Tak. Wielu z nich, z tych, którzy gdzieś tam do nas przychodzą, chcą po prostu, żeby było po ich myśli.
Tak, tak.
Żeby Pan Bóg, no właśnie, zadziałał cud w ich garniturku.
Tak.
A często Pan Bóg mówi, nie, będzie tak i tak.
Tak, zrobisz tylko, to i to. Ojcze, i to. Jeszcze pytam. O jak gdyby nazwanie tej siły wyższej, bo często ludzie negują to, że tutaj nawet miałam takie głosy, że na antenie Radia Maryja mówi się o sile wyższej. A tu pan, który telefonował do nas, mówił wyraźnie o tym pokomplikowaniu życia, prawda, odchodzeniu.
Żeby zrozumieć, myślę, cały ten program, to trzeba poznać źródło tego programu i zachęcam tych, którzy chcą go zrozumieć, aby poczytali tak zwaną Wielką Księgę Anonimowych Alkoholików, czyli książkę pod tytułem Anonimowi Alkoholicy. I tam zrozumiemy, dlaczego jest użyty taki
siła
zwrot.
Wyższa, tak.
Tam jest też określenie wierzący, nazywają ją Bogiem. Nie? Natomiast to, o czym tutaj nasz słuchacz powiedział, dziękujemy za ten głos, za to świadectwo. I też nasze doświadczenie pokazuje, naprawdę potrzeba takiej cierpliwości, miłości do tych, którzy są naprawdę, tak jak pan tutaj wspomniał, przeżywają ogromne dramaty. I teraz bardzo często to jest początek drogi do odkrycia z Bogiem. Oczywiście potem jest krok 11, gdzie jest wprost powiedziane, przez modlitwę i medytację dążyliśmy do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek go pojmujemy. Ale jest mowa o modlitwie, medytacji, o relacji. Chodzi o to, że ktoś, kto jest tak rozbity, jak pan to opisywał tutaj, po prostu zaczyna jakiś krok i odkrywa jedną rzecz, że uznaje, to nie jest tylko poczucie bezsilności, on uznaje, że jest bezsilny i też to odkrycie, co jest bardzo trudne, że jest ktoś większy ode mnie. I idźmy dalej cierpliwie.
Tak jak w Starym Testamencie jest też, że na początku naród wybrany nie zna imienia tego Pana Boga.
Bardzo dobrze, nie? Dziękuję ojcze, tak. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Lublina Tadeusz.
Witamy panie Tadeuszu.
Przysłuchuję się od wielu
wielu lat temu programowi. Problem mój jest podobnie jak moich przedmówców, podobnie jak i w poprzednich audycjach, co się wypowiadali. Ale nigdy nie upadłem tak nisko, żebym się sam nie podnosił. Podnosiłem się wielokrotnie. I teraz też od paru miesięcy powiedziałem sobie dość. I jakoś to z tym sobie radzę. Natomiast sobie nie mogę poradzić, i to chyba w większości dotyka, że społeczeństwo, może tak nie tak bardzo społeczeństwo, bo tego się może nie zwraca uwagi na to, ale rodzina bliska, jeżeli już zapamiętała, że człowiek był w dole, czasami mu dokopała, bo w moim przypadku to ręki mi z rodziny nikt nie podał. Raczej byłem krytykowany i jakoś piętnowany. A teraz już, jeżeli ja jestem, stoję mocniej na nogach, czuję, że nie mam żadnych praw, czuję, że nie mam żadnych tylko i wyłącznie jakieś obowiązki i wyrzeczenia, i trzeba po prostu skłonić głowę, stulić uszy i słuchać to. A boję się, że to będzie bez najbliższych, bez jakiegoś takiego zrozumienia.
Że to jest kruche.
To ciężko się jest, nie tylko mnie, ale podejrzewam, że innym też to było być. Audycje są pomocne. Można pójść do klubu, prawda, też to jest pomocne. Ale się wraca, z klubu się wraca do domu, wraca się do
tego. Tak, tu jest problem. Środowiska.
I tu gdyby, no nie wiem, no...
Myślę, że ojcowie tutaj
coś na ten temat mówili, żeby więcej może mówić też o bliskich naszych, którzy niby są trzeźwi, ale trzeźwi są od alkoholu, a nie zawsze, podejrzewam, nie zawsze widzę, są trzeźwi tak z sercem.
Tak, dziękujemy panu bardzo. Zrozumieliśmy problem. Tu wiele razy również o nim rozmawialiśmy w tych audycjach. Proszę bardzo, ojcowie.
Temat uzależnienia i w jaki sposób uzależnienie dotyka całą rodzinę, to jest temat bardzo trudny, złożony. Każda sytuacja jest inna. Bardzo często ci bliscy są współuzależnieni ze swego dzieciństwa też, nie? Naprawdę jest dużo rodzin i myślę, że wielu tego doświadcza, bycia dorosłym dzieckiem alkoholika, alkoholików albo dorosłych dzieci z domów dysfunkcyjnych. Potem jakieś nowe związki. Ja myślę, tutaj pan wspomniał o konkretnym swoim problemie. I słychać w pana głosie takie ogromne oczekiwanie, że inni. Również to świadectwo, że co jakiś czas pan się podnosi, upada, że radzi sobie sam. Myślę, że to jest właśnie dowód, przepraszam, że tak na antenie i tak wprost, ale jeżeli jest ten powrót nieustanny i zmaganie się takie samotne, to jest znak, że to niekoniecznie jest tak, że sobie radzę. Myślę, że tutaj potrzeba zmiany strategii, że tak powiem, w pana sytuacji.
To znaczy?
Właśnie nie liczenie tylko i wyłącznie na siebie, nie?
Ale pan tutaj, przepraszam, pan wyraźnie oczekuje, że będzie w otoczeniu jakiejś takiej bezpiecznym, rodzinnym, która będzie, rodziny, która będzie go wspomagała.
Tak, ale właśnie na tym polega cały problem, że ta rodzina, ona też jest z krwi i kości. Ona również doświadcza lęków i zwłaszcza to, o czym pan mówi, czyli kolejny raz, mówiąc wprost, najprawdopodobniej zapicie. To jest to doświadczenie bardzo trudne, w którym rodzina współuzależniona. Ja nie mówię, że ona jest ta rodzina. Ja jej nie znam. Natomiast powstaje pewien mechanizm. Powstaje pewien mechanizm ogromnego oczekiwania. I każda sytuacja trudna powoduje, że to ta nadzieja jest bardzo raniona. Oczywiście współuzależnieni mają za zadanie również, znaczy mają za zadanie, no, jeżeli chcą coś w życiu swoim zmienić, również podejmują pracę nad sobą. Jednak to nie chodzi o to, że jak gdyby ktoś ma problem, i inni mają mu ten problem jak gdyby rozwiązywać swoim życiem. Każdy z nas ma jakieś problemy. Każdy z nas doświadcza jakichś dylematów i nie każdy nasz przyjaciel, nie wiem, współbrat we wspólnocie, ktoś w rodzinie
wychodzi nam naprzeciw.
Nie, to nie chodzi o to, wychodzi naprzeciw. On jest też człowiekiem, który również ma swoje problemy, nie? Bardzo często widzimy kogoś, że on to nigdy nie ma problemów, natomiast my mamy problem, dlaczego on mnie nie rozumie. Nie zauważamy, że ta druga strona jest żywym człowiekiem, która przeżywa tak samo jak ja różne sytuacje.
Tak, ojcze,
trudne,
i to jest zrozumiałe. Tylko teraz pytanie, czy można wobec tego zdrowieć bez otoczenia, bez jakiejś zrozumienia rodziny. Tak, ojciec Adam?
No to jest pytanie, czy można się nawrócić, jeśli nie mam dobrych warunków zewnętrznych.
Tak?
To jest też w Starym Testamencie, kiedy naród wybrany, będąc tak w Egipcie, myślał, że to ten zewnętrzny faraon jest taki zły i tylko wystarczy zmienić to, co na zewnątrz, i będzie wszystko okej. A się okazuje, że przez 40 lat chodzą przez pustynię i mają odkryć, że mają problem z samym sobą. I myślę, że tutaj ten telefon też wcześniejszy był właśnie w takim wymiarze. Kiedy ja mówię, to inni, gdyby byli lepsi, to ja bym utrzymał, uniepił. Co jest iluzją.
Przepraszam, może ja jednak nie odebrałam tak tego telefonu. Ja jednak pomyślałam, myślę, że dobrze byłoby, żebyśmy może panu poradzili. Co on ma wobec tego zrobić? Czy on ma może porozmawiać z żoną?
Ale przepraszam, przepraszam, że tak przerywam.
Proszę. Ojcowie są tu specjalistami. Proszę,
tak, ale to pytanie pani o to, co mamy poradzić, ale poradzić w czym? Bo pan, który tutaj
jak
zadzwoni...
Jak zrobić jego relację? Jak rozpocząć tę drogę do rodziny?
Bardzo dobrze.
Tak.
To pytanie jest
właściwe.
Tak,
właśnie o to chodzi.
Ale pan zadał pytanie, co zrobić, żeby oni byli inni.
Mhm. Nie, żebym ja był
żeby,
inny.
Co ja mam
dobrze,
zrobić,
ale my
żeby
może,
wchodzić w te
może
relacje.
Właściwej odpowiedzi mu tutaj, temu panu udzielmy.
Właśnie
tak?
najpierw właściwe pytanie.
Pytanie, tak.
A więc nie to, zmieniam tak. innych. Nie jestem w stanie zmienić drugiego człowieka. Mogę w jego intencji się modlić, na przykład powierzać Bogu, tak jak oddawać go Bogu. Natomiast ten drugi człowiek jest wolny. Tak samo w naszym nawróceniu, czy w miłości do Boga. Miłość Boga jest nieustanna. Nasza wolność powoduje, że możemy odrzucić.
Bo to jest wieczne usprawiedliwianie.
I Bóg daje wolność, nie? Tak samo tutaj nie jesteśmy w stanie zmienić tamtych ludzi, natomiast...
Ale ojcze, ale coś by trzeba zrobić, to nie można, bo można
głosić dobrą nowinę. Jeśli
można
uwierzy,
by powiedzieć
będzie
tak, proszę
zbawiony,
pana, niech pan
nie...
się bierze w garść i proszę przestać pić i wtedy relacje się...
Ale my tak nie powiemy. My tak powiemy, niech pan idzie na meetingi, niech podda się terapii, niech zrobi coś z sobą,
ale
a zobaczy,
mówi,
że...
Robi.
Nie, pan mówi, że nie potrzebuje,
sam
sobie poradzi, ale co jakiś czas nie radzi. I teraz mu się wydaje, że on radzi, tylko że każde zapicie jest
kolejnym
sygnałem
dla rodziny, że nie ma mu co ufać.
A więc to, dobrze, co panu możemy na antenie powiedzieć, to proszę, jak gdyby zapraszamy do tego, żeby zająć się tym tematem swojej choroby
poważnie,
skorzystać
tak,
z pomocy
profesjonalnej.
Ta cała praca będzie też wiązała się z poznawaniem sytuacji swojej rodzinnej i to da szansę na zrozumienie.
Dobrze, dzięki. Wszystkim. Myślę, że tutaj nawet ten nasz taki, może nie spór, ale takie różne widzenie sprawy też może panu dać jakieś światło. Tutaj myślę, że to, co ojcowie mówili na początku, tej potrzebie takiego porządkowania duchowego, to jest właśnie, co dla pana to też może być jakaś...
Tak, tylko zauważmy, że to porządkowanie duchowe mogę zrobić w odniesieniu do siebie. Nie zrobię rachunku sumienia swojej żonie,
dzieciom
i tak dalej.
Ja myślę, że w roku wiary jest dobrze też powiedzieć o tym, że ludzie nie mają na mnie innego wpływu. Pan Bóg nie ma na mnie wpływu, chyba że mu uwierzę. To jest to, że dam się zaprosić do pewnych rzeczy. I my często chcemy zmienić innych, nie? Mówimy, ale sami siebie nie zmieniają.
Ponieważ
nie
są telefony, ja nie chcę wchodzić już dalej w dyskusję, bo może to jest takie widzenie troszeczkę kobiece i męskie, ale to może nawet nie. Odbieramy telefon. Halo, słuchamy?
Szczęść Boże.
Tak, szczęść Boże, pani.
tej strony Teresa. Ja mam taki problem. Ja sama zmagam się z chorobą nowotworową, a mój mąż od dziesiątków lat, od wczesnej młodości właściwie, nadużywa alkohol. Teraz raz był na detoksie z takim przymusem właściwie moim. Zawsze właśnie twierdzi, tak jak tamten pan, że on sobie poradzi, że on sobie da rady. Jest bardzo agresywny w stosunku do mnie. A w tym wszystkim najgorszą rzeczą w tej chwili, co się z nim dzieje, ponieważ wszedł w ostrą pornografię. Nawet panią Basię prosiła o to, żeby ten temat podjąć, bo to jest temat tak bolesny i tak trudny, gdzie on zupełnie mnie ignoruje, bardzo mocno mnie... No po prostu to się nawet nie da w słowach powiedzieć, to nie jest temat, nie, żeby to głośno mówić na antenie. Dlatego też no po prostu jest wyrzuty z wszelkich ludzkich odruchów, uczuć, zachowań, więc nie sądziłam, że to jest tak, że to aż tak działa. I że ja też niestety tam podejrzałam trochę, to zobaczyłam, że ja też nie jestem jakby, że nie ma osoby, która jakby się z tym zetknie, żeby była obojętna na to. Więc to jest naprawdę bardzo poważny problem, bardzo poważny problem. Z alkoholem też on uważa, że sobie też poradzi, tak jak poprzedni pan. Więc teraz niby przez 2 miesiące nie pije, ostro nie pije, ale popija sobie. Uważa, że to jest żaden problem. No ja już tak jestem w takim stanie, że załamania właściwie całkowitego, że gdzie jest Bóg też tak nieraz i tyle lat modlitw, więcej niż święta Monika. Nie wiem, czy nie umie się modlić, czy jak.
Rozumiem, że jest to jakieś pytanie tutaj do nas, do ojców. No tak, co tak, robić tak, dalej, tak? Tak?
No właśnie i to wszystko jest takie trudne dla mnie do ogarnięcia, do przyjęcia. I ten pan mówi o rodzinie. Właśnie, nie wie co z rodziną się dzieje. Alkoholik sobie pójdzie, popije i on nie ma problemu. Dla niego problem się kończy. Zaleje alkoholem wszelkie problemy. A rodzina musi się borykać z dniem codziennym i ja właściwie to tak naprawdę męża nie miałam przez lata. Sama byłam praktycznie, wychowałam dzieci. I z każdym bólem to, co wokół mnie i co ze mną się działo i dzieje i teraz z dziećmi i syn też jak gdyby zaczyna się...
Tak, rozumiemy.
Problem.
Bardzo
prosiła o modlitwę, bardzo bym prosiła o modlitwę, ponieważ to jest naprawdę proszę wielką
tragedią. Proszę
przypomnieć
nam swoje imię. Teresa. Pani Teresa, tak. Pani Teresa, oczywiście, że obiecujemy tu, będziemy dzisiaj uczestniczyć we mszy świętej, więc polecimy te wszystkie osoby, które telefonują, które słuchają, nie telefonując, polecimy w tej mszy świętej wszystkie w czasie tak. Ojcowie, może coś podpowiedzieć pani Teresie?
Myślę tak, tutaj wybrzmiało właśnie dwa głosy, nie? Ci są winni. To nie jest tak, myślę, że alkoholik jest szczęśliwy, bo pójdzie i nic nie wie.
Zapije, tak.
Myślę, że to jest tak, że rodzina, która znajduje się w tej sytuacji, wszyscy są w pewnej pułapce. Też to jest choroba manipulacji, kłamstw, zaprzeczeń. To jest tak naprawdę... jest sytuacja trudna dla wszystkich. Nie ma tutaj tych, którym jest lepiej, którym jest gorzej. To, co w życiu pani męża się dzieje, no z czegoś wynika i on potrzebuje pomocy. Natomiast właśnie tak jak tamten pan oczekiwał, że rodzina się zmieni, to moje życie będzie lepsze. Tak samo z tej strony, że owszem, jeżeli życie tego człowieka się zmieni, pani męża, to pani życie się też zmieni, ale jeżeli chodzi o działanie, bo modlitwa jest działaniem, to prawda, ale też jest wiele innych możliwości obecnie, że można podjąć działanie, skorzystać z pomocy i w pani sytuacji naprawdę, czy skontaktować się z grupami dla osób współzależnionych, czy skontaktować się z ośrodkami terapii uzależnień i zapytać o swój problem, nie co zrobić, żeby on przestał pić albo korzystać z pornografii, tylko dla siebie, co zrobić. Po prostu wyjść z tej pułapki samotności, zamkniętego kręgu, że przeżywam, cierpię, modlę się, ale jestem zamknięta w tym wszystkim. Przy okazji tego telefonu cały temat tak zwanych uzależnień behawioralnych, czyli dotyczących zachowań, nie jakichś środków zmieniających świadomość, ale dotyczących właśnie zachowań, pornografia, hazard i wiele innych. To jest problem bardzo trudny, ciągle jak gdyby odkrywany na nowo. Tak. Można znaleźć pomoc, się, tak, ale jeżeli chodzi o panią konkretnie tutaj, zachęcam, żeby do modlitwy dołączyć działanie, wyjść, porozmawiać z kimś, zapytać.
A więc szukać pomocy
tak,
dla siebie.
Zapraszamy do Zakroczymia również.
Tak, dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon. Może ojcze już ostatni, bo tak? Słuchamy. Halo?
Halo?
Tak?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Halina z Warszawy. Ja serdecznie wszystkich pozdrawiam i chcę powiedzieć, że no, dzięki Bogu mam i miałam to szczęście, że nie miałam w swoim otoczeniu nikogo uzależnionego ani w rodzinie, ani wśród bliskich. Natomiast chcę powiedzieć, że znałam dwóch uzależnionych od alkoholu i na co chcę zwrócić uwagę, no że ci przestali pić i w czasie właśnie bycia tym niepijącym alkoholikiem wpadali w nowe nałogi, w hazard. I myślę, że na ten fakt trzeba zwracać uwagę tym właśnie już, którzy się chodzą na terapię jako niepijący, żeby jakoś ich uchronić od wpadania w następne uzależnienie, w jakiś właśnie hazard, czy jeszcze w coś innego. A poza tym, jeśli chodzi o tych alkoholików niepijących, to myślę, że również trzeba zwracać uwagę na taki fakt, żeby starali się no tyle, ile tylko to jest możliwe, wynagradzać wszystkie krzywdy, jakie popełnili wobec swoich bliskich, czy znajomych, czy nawet Polski w czasie, kiedy byli pijącymi. To tyle chciałam
powiedzieć. Tak, bardzo
Pani
dziękujemy serdecznie. Szczęść Boże. Nie wiem, co wie ojciec Adam Michalski.
12 kroków, czy jeden z punktów 12 kroków,
tak.
Jest to, żeby zrobić nie tylko obrachunek moralny, ale też i wynagrodzić, czy iść po tej linii zadośćuczynienia, tak, mówiąc językiem chrześcijańskim. Myślę, że tu ważne jest i może niech wybrzmi w tej audycji również to, że alkoholik jest osobą cierpiącą. I tabletki przeciwbólowe, którym jest alkohol, swoja seksualność, też czasami narkotyki, hazard, są tylko oznaką, że to cierpienie na jakiś czas zostało odsunięte.
Tak, przytłumione.
Przytłumione. Mhm. Nie? I pełna trzeźwość, jeśli tak mogę tak powiedzieć, oni ostrożnie, każdy alkoholik do tego też będzie podchodził, będzie wtedy, kiedy potrafi sobie poradzić z tym dyskomfortem krzyża dnia codziennego, tak. Krzyża tak, kogoś, kto...
Dyskomfortem, że jestem, jaki jestem.
Że jestem, jaki jestem.
Tak, właśnie, to jest ten podstawowy krzyż, który dźwigamy chyba wszyscy.
Ale tu ważne jest a propos tego cierpienia, nie? Także...
No, dziękujemy Pani za te podpowiedzi. Chcę też wyjaśnić, że właśnie taki mechanizm przechodzenia w inne uzależnienie, ale też i tak zwane uzależnienie krzyżowe, gdzie alkoholizm jest od razu połączony z jakimś innym uzależnieniem, jest znany i to jest jak gdyby wszyscy wiedzą, że to jest jak gdyby podstawowy problem potem w dalszej pracy, żeby...
W procesie terapii byś... brany pod uwagę.
Tak, oczywiście, to jest tak. Tylko chcę jeszcze zwrócić uwagę, tak. Dopowiadając do ojca Adama, jedną rzecz. Naprawdę, proszę zauważyć, nawet w wypowiedzi pani, widzimy, alkoholicy są jak gdyby napiętnowani tą swoją chorobą, a więc powinni to, powinni tamto. Myślę, że wszyscy jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji. Też patrzmy na to, w jaki sposób my wynagradzamy, bo nie łudźmy się, że my nie krzywdzimy. Ci, którzy, my, mówię my, którzy nie doświadczamy uzależnienia na przykład od alkoholu. My bardzo często nie widzimy tego, co w jaki sposób krzywdzimy innych. Miejmy oczy otwarte. Był taki film kontrowersyjny i tak dalej, ale właśnie on niesie ze sobą to przesłanie. Może znany, może nieznany. Wszyscy jesteśmy Chrystusami. On dotyczy choroby alkoholowej i tam jest to jedno przesłanie, że naprawdę wszyscy doświadczamy tego, o czym mówiłeś, jest Adam, cierpienia.
Ja myślę, że te 12 kroków, ono nie wzięło się po prostu z powietrza. Ono jest przecież zbudowane na olbrzymiej wiedzy natury ludzkiej, słabości człowieka po prostu, prawda? Ojcze, to już będzie ostatni telefon, tak? Bo jeszcze dwa słowa chcemy tu ze studia powiedzieć. Słuchamy Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Szkatowic.
Witamy Pana.
Ja w swoim życiu miałam dużo problemów, spotkań z alkoholikami i powiem tak, każdy alkoholik jest inny. I rzeczywiście przyczyną alkoholizmu, to znaczy ojcowie tu świetnie wyłapują te sprawy, trudno, bo to jest temat rzeka, ale powiem tak, są to ludzie niedowartościowani, niekochani, brak miłości z dzieciństwa, problemy nierozwiązane z dzieciństwa, słaba natura, słaby kręgosłup podparty wiarą. Po prostu ci, którzy odchodzą...
No i powodów jeszcze moglibyśmy mnożyć.
Migranci na przykład, którzy, no nie wiem, szukali akurat w tym czasie pomocy u kapłanów, a kapłan w tym czasie nie miał pomocy, nie miał czasu na przykład, bo szedł na mszę świętą.
Albo nie miał wiedzy.
Takimi potwornymi urazami, kompleksami, nie tylko, którzy obwiniają wszystkich, nie siebie. Ja powiem krótko. Na przykład, i to jest właśnie niewidzenie problemu w sobie, bo ja na przykład mam problem z obżarstwem, ja mam problem z gadulstwem, ale szybko zwrócę uwagę, a ty masz problem z pijaństwem. Właśnie ta praca nad sobą jest
tak, bardzo, bardzo pani dziękuję. Już musimy kończyć nasze. Dziękujemy bardzo tutaj. Szczególnie pani dziękuję za to, że pani jakoś przez pryzmat swojego doświadczenia. Często mówię, że te audycje na temat uzależnienia są dla mnie. Bo tak, ojcowie, proszę bardzo.
No super ten ostatni telefon. Tak. Bym powiedział, każdy z nas ma jeszcze dużo pracy nad sobą i mamy się z czego nawracać. Oczywiście to nas nie zwalnia też z tego, żeby jeśli ktoś chce popracować z kimś i dać go, tak, jeśli da się, to podprowadzić go ku trzeźwości, czyli ku trzeźwemu patrzeniu na swoją rzeczywistość.
Ja mam wrażenie przez te lata pracy, że niektórzy mają, nie wiem jak to nazwać, szczęście czy nieszczęście, że to, o czym pani mówiła, że te pewne sprawy, zranienia z dzieciństwa poszły w kierunku właśnie załatwiania, w cudzysłowie, tych spraw przy pomocy alkoholu. I to przynosi bardzo bolesne konsekwencje, owoce i wielu z tych ludzi, doświadczając tego cierpienia, zaczyna coś robić. Ale naprawdę wielu z nas ma ukryte ucieczki, nie zauważają tego, bo nie niosą ze sobą takich konsekwencji. Wydaje nam się, że to oni mają problem, nie? Natomiast tak, oni mają problem, ale ja też w czymś tam uciekam. I teraz, kończąc tę moją wypowiedź, po prostu zauważmy, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. U jednego taki problem wychodzi tak, u innego inaczej. I tak jak Ewangelia mówi, jednego mamy Ojca w niebie, jednego nauczyciela, wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, patrzmy na siebie z miłością i to będzie najlepszy sposób pomocy.
Dzięki, to bardzo takie piękne podsumowanie i oddaję teraz głos Annie. Aniu, jedną minutkę. Przepraszam, że tylko tyle, ale jeszcze raz mówię, bardzo, że jestem ci wdzięczna za to,
dziękuję bardzo tutaj za tą minutkę, tak. I bardzo chcę serdecznie pozdrowić dwóch ojców Piotrów, którzy również pracują w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczyniu, a w tej chwili nie są tutaj obecni. I całą wspólnotę kapucyńską w Zakroczyniu, siostry zakonne, siostry wspomożycielki dusz czyśćcowych. No ale specjalnie pozdrawiam ojca brata Jana Borsa. On zawsze słucha tych audycji. Również pozdrawiam bardzo serdecznie wspólnotę w Rywałdzie Królewskim, gdzie również przebywa ojciec Rafał. W Bydgoszczy, gdzie przebywa też ojciec Krzysztof Dudziak. Ale szczególnie chcę pozdrowić. Myślę, że słucha tej audycji ojciec Mariusz Zacharkiewicz w Gabonie. Tam również jest w tej chwili ojciec prowincjał. Pozdrawiam wszystkich tam bardzo, bardzo serdecznie. ojciec Mariusz wczoraj obchodził swoje urodziny i dlatego podpowiedziałam mu, żeby słuchał tej audycji, powiedział, że będzie słuchał.
Dołączamy się do tych wszystkich.
I pozdrawiam wszystkie moje dzieci ukochane.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych gościliśmy ojców z Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości z Zakroczymia, ojciec dyrektor, ojciec Jan Karczewski, ojciec Adam Michalski. Tutaj właśnie Zakroczym jest tak.
Jedno słowo, ojciec. Zapraszamy do Zakroczymia, jeżeli chodzi o przyjazd, ale także można wejść na naszą stronę internetową www.oad.com.pl i także wydajemy dwumiesięcznik Trzeźwymi bądźcie. Serdecznie
do tego dwumiesięcznika, ojcze, odwołujemy się często w czasie tych audycji na temat uzależnienia, więc to nie jest tak, że go nie mówimy o nim. Dziękuję bardzo ojcom za przyjaźń, dziękuję bardzo Ani, wszystkich Państwa pozdrawiam serdecznie. Ojcu Markowi dziękuję, szczęść Boże na cały tydzień.